Drodzy bracia i siostry, bardzo się cieszę, że mogę te kilka dni wielkopostnych spędzić tutaj razem z wami i że możemy się wspólnie przygotowywać do kolejnego już, bo co roku dzieje się to samo, powiemy w liturgii, więc kolejnego przeżywania Wielkiego Postu, przygotowania do świąt paschalnych, które przed nami. Ale myślę, że warto na samym początku tych rekolekcji przypomnieć sobie o tym, że święta, które nas czekają i ten Wielki Post, w którym trwamy, to nie jest tylko jakaś tradycja, to nie jest nasz obowiązek, który mamy wypełnić, bo tak i koniec, że jest niesamowicie głęboki sens w przeżywaniu tego wszystkiego, co Kościół nam daje. Nie tylko po to, żeby wspomnieć to, co się zdarzyło 2000 lat temu, ale żeby ciągle na nowo mieć szansę spojrzeć głębiej na siebie, mieć szansę na nawrócenie. Proszę zobaczyć, że Wielki Post, te 40 dni, bierze się z wielu wydarzeń w Starym Testamencie, kiedy 40 dni to był czas jakiegoś specjalnego oczyszczenia. To przede wszystkim dni, w których Pan Jezus był na pustyni, ale to i dni potopu, bo tyle dni padał deszcz. I moglibyśmy wiele jeszcze takich momentów znaleźć w Starym Testamencie, gdzie te 40 dni oznaczały jakiś szczególny czas, który miał do czegoś nowego przygotować. I dzisiaj w Ewangelii, w drugim czytaniu, nie w Ewangelii, święty Paweł mówi nam o tym, że to, co dawne minęło i wszystko stało się nowe. Mówi o tym, że ci, którzy są w Chrystusie, są nowym stworzeniem. O co świętemu Pawłowi chodzi? Co nowego mamy dzięki temu, że przyszedł do nas Chrystus? Ta nowość Chrystusa polega na tym, że Bóg w Starym Testamencie był bardzo daleki od ludzi. Kiedy się czyta Stary Testament, chociaż wiemy, że Bóg stworzył świat, chociaż czytamy w Starym Testamencie też, że bardzo kocha ludzi, to jednak ludzie się Boga bali. Bóg był kimś tak wielkim i tak odległym od człowieka, że zwykły człowiek nie wyobrażał sobie jakoś z Panem Bogiem mieć relacje. Tylko wybrani, tylko Mojżesz, tylko prorocy mieli jakiś kontakt z Bogiem. Oni przekazywali Jego wolę ludowi. Ale taki przeciętny, zwykły człowiek wiedział, że Bóg jest zbyt wielki i zbyt święty, żeby móc się z Nim spotkać. Żydzi głęboko wierzyli w to i to też na kartach Starego Testamentu znajdziemy, że jeśli ktoś z ludzi spotkałby Boga, to musiałby natychmiast umrzeć. Bo Bóg jest tak wielki, tak święty, tak niesamowity, a człowiek jest tak grzeszny, że nie da się tego połączyć, że takie spotkanie musiałoby się zakończyć śmiercią człowieka. I dlatego człowiek Starego Testamentu jest bardzo oddzielony od Boga. Świątynia Jerozolimska, jedyne święte miejsce kultu, jakie mieli Żydzi, które dzisiaj jest zburzone i do dzisiaj ta świątynia nie została odbudowana, była ona wzniesiona z tak zwanych przedsionków. To były takie prostokąty, które od większego do coraz mniejszego w środku się składała. I w tym pierwszym przedsionku mogli przebywać wszyscy ludzie, nawet poganie. W następnym, tym wewnętrznym przedsionku mogły przebywać tylko żydowskie kobiety. W następnym, trochę bliższym środka mężczyźni. W jeszcze bliższym tylko kapłani. W jeszcze bliższym tylko jeden kapłan, który wchodziłby składać ofiarę. Tam był ołtarz. I w pośrodku tego świętego miejsca było jeszcze tak zwane święte świętych, czyli najświętsze miejsce, do którego nikt nie zaglądał. I wierzono, że tam mieszka Bóg. Tam była arka z tablicami przymierza i nikt tam nie zaglądał. Więc takiego zwykłego człowieka od Boga dzieliło bardzo wiele murów, bardzo wiele granic, których nie mógł przekroczyć. Bóg był nieosiągalną świętością i przed Bogiem należało padać w proch, należało się Go bać. I życie takiego starotestamentalnego człowieka polegało na spełnianiu przykazań. Mam nadzieję, że jeśli będę robił to, co Bóg nakazuje, to On mnie nie ukaże, tylko spojrzy na mnie łaskawie. Natomiast ta nowość, o której mówi święty Paweł, to, że w Chrystusie wszystko się stało nowe, polega na tym, że Bóg te wszystkie mury zniszczył, że Bóg kiedy się narodził w ludzkim ciele, to pokazał, że spotkanie Boga z człowiekiem nie musi zabijać, że Bóg może stać się człowiekiem i to bardzo biednym, nie królem, nie władcą, nie w pałacu gdzieś w złotej kolebce, ale w stajni, na sianie, w żłobie, a potem przez całe życie najpierw w biednej rodzinie w Nazarecie, a potem, jak rozpoczął działalność, ten Bóg w ludzkim ciele, to przebywał przede wszystkim z ubogimi, z chorymi, z nierządnicami, z grzesznikami, powiemy z ludźmi z marginesu. Okazuje się, że Bóg może stać się mimo swej wielkości tak bardzo bliski człowiekowi. Okazuje się, że spotkanie z Bogiem nie tylko nie zabija człowieka, wręcz przeciwnie, uzdrawia. Ci, którzy spotykali na swojej drodze życia Jezusa, Boga w ludzkim ciele, odzyskiwali zdrowie, On rozmnażał dla nich chleb, doświadczali wielu cudów, byli wskrzeszani z martwych, święty Piotr nawet chodził po wodzie. Spotkanie Boga z człowiekiem w tej nowości Chrystusa nie zabija, ale oczyszcza i uzdrawia. I sprawia, że człowiek odkrywa w swoim życiu jeszcze większy, jeszcze głębszy sens. To jest ta nowość, o której mówi dzisiaj święty Paweł. A rekolekcje i Wielki Post i to wszystko, co mamy okazję co roku przeżywać, ma być dla nas takim zastanowieniem się, czy ja żyję jak nowy człowiek, czy może ciągle, mimo że już 2000 lat minęły od przyjścia Pana Jezusa na świat, żyję w Starym Testamencie. Bo zobaczcie, i dzisiaj znajdziemy ludzi, którzy do wiary, do religii podejdą w taki sposób, że trzeba wypełniać przykazania. Muszę się co najmniej raz w roku wyspowiadać. Dobrze, gdybym co tydzień był na mszy, a na pewno już w święta. Czasami się pomodlę, staram się nie kraść, nie kłamać, nikogo nie zabiłem, więc chyba się w miarę trzymam przykazań i chyba wszystko ze mną dobrze. A Pan Jezus pragnie czegoś więcej. I nie chodzi o kolejne wymagania. Pan Jezus chce, żeby moja wiara była nie tyle wypełnianiem jakichś tam zapisanych przykazań, ale żeby moja wiara była relacją z Nim. Po to stał się człowiekiem, po to przyszedł tak blisko do mnie, po to stał się człowiekiem, który cierpi i który umiera za mnie na krzyżu, żebym mógł poczuć, że jest taki sam jak ja, skoro nawet cierpi tak jak zwykły człowiek. I Pan Bóg nieustannie zaprasza nas do tego, żeby nasza wiara stawała się relacją. Co to jest relacja? To jest nawiązanie jakiejś takiej niewidzialnej nici między dwoma osobami. Choć dzisiaj można spotkać ludzi, którzy ponad tą relację osobową przekładają przywiązanie do jakiejś rzeczy. I dzisiaj możemy powiedzieć, że niektórzy zamiast relacji międzyludzkich chcieliby wybrać jakąś relację z tym, co materialne. Znajdziemy dzisiaj ludzi, którzy są tak zafiksowani na punkcie zarabiania, na punkcie tego, by mieć coraz więcej, że wydaje się, że to jest sens ich życia, że określa ich to, co mają, to, czym jeżdżą, to, gdzie mieszkają, to, w co się ubierają, że to jest sens życia. I można się w taki sposób zagubić i to może się stać nawet jakimś wyznaniem, jakąś wiarą, taki materializm i dążenie do tego, żeby więcej mieć. Czasami po trupach, czasami gdzieś nawet łamiąc w sobie jakiś kodeks moralny, oszukując, kłamiąc, mówiąc sobie, że taki dzisiaj jest świat i nie da się inaczej. Można na pierwszym miejscu w swoim życiu jako cel, jako sens życia postawić mamonę, to co materialne. Innym sposobem, który jest bardzo podobny, jest to inny rodzaj jakiegoś egoizmu, jest taki kult własnego ciała, taki egoizm, który kieruje człowieka na siebie. Oczywiście warto jest dbać o zdrowie i o siebie, ale proszę zobaczyć, że dzisiaj można z tego uczynić sobie religię. Z kolejnych wyszukanych diet, terapii, kosmetyków i skupić się na tym, że jestem tym, co widać na zewnątrz, tym jak moje ciało wygląda. To może człowieka doprowadzić do obsesji, przesadnego dbania o siebie i może człowiek z siebie samego uczynić sobie bożka i nie będzie potrafił nawiązać z nikim relacji, bo ciągle będzie zamykał się na sobie, i ciągle będzie patrzył tylko na siebie. Wiemy, że oba te fałszywe takie szukania sensu w życiu, polegające na pójściu w pieniądze, w mamonę, w to, co materialne, albo w dbanie o siebie, nie są dobre i myślę, że każdy z nas się z tym zgodzi. Bo wiemy, że tak naprawdę najważniejsze w naszym życiu są relacje i każdy z nas chce mieć dobrą relację z innymi ludźmi. Chcemy tworzyć z innymi relację, którą najprościej nazwiemy miłością. Taką, żebyśmy czuli się kochani i umieli kochać inni, u innych. Proszę zobaczyć, w świecie, w którym tak mocno się rozwija psychologia, tak dużo mówi się o tym, że wpływ na nasze dorosłe życie ma nasze dzieciństwo. Nie to, czy byliśmy bogaci, czy biedni. Nie to, czy byliśmy lepiej, czy gorzej ubrani, czy mieszkaliśmy w lepszych, czy gorszych warunkach, ale właśnie relacje z rodzicami. Że to relacja z tatą i z mamą, albo jej brak, albo jakaś niedobra relacja kształtuje nas tak, a nie inaczej. I tak samo potem relacje z naszymi rówieśnikami, kolegami, znajomymi. Proszę zobaczyć, przychodzi taki wiek, kiedy człowiek dojrzewa, dorasta, staje się dorosły, że każdy szuka relacji, że jednym z głównych zadań jest to, żeby znaleźć szczęśliwą relację, relację, która się przerodzi w miłość, w małżeństwo, w rodzinę. I proszę zobaczyć, że znajdziemy takie relacje małżeńskie, miłosne, których możemy zazdrościć. I one są niezależne od finansów. Znajdziemy ludzi, którym będziemy mogli zazdrościć wzajemnej miłości i pięknej relacji, mimo że żyją w biedzie. I w drugą stronę znajdziemy i takich super bogatych, sławnych, znanych ludzi, którzy będą w środku głęboko nieszczęśliwi i czasami od różnych celebrytów, gwiazd, można gdzieś przeczytać w wywiadach, usłyszeć od nich, że są nieszczęśliwi, bo są samotni, że otacza ich blask, otacza ich sława, otaczają ich dziennikarze, którzy chcą im robić zdjęcia, znamy ich z okładek, ale oni tak naprawdę są samotni, nie potrafią nawiązać relacji z różnych powodów. Chyba się zgodzicie ze mną, że relacje z innymi ludźmi to jest to, co nas kształtuje, to, co jest jedną z najważniejszych rzeczy w naszym życiu, ważniejszą od sławy, od pieniędzy, od bogactwa. Czasami wręcz można spotkać ludzi, którzy powiedzą o kimś ze swojej rodziny. To był dobry człowiek, mieliśmy z nim dobre relacje, ale odkąd się wzbogacił, ciężko go poznać. Stał się inny, odłączył się jakoś tak od nas. Bywa tak, że właśnie to, co przygarniamy do siebie jak egoiści, zamyka nas na relacje z innymi i sprawia, że tak naprawdę stajemy się nieszczęśliwi. I kolejna kupiona rzecz, kolejny samochód, kolejny gadżet nie da nam szczęścia. Miałem okazję być w krajach, w których prowadzimy misję na wybrzeżu Kości Słoniowej i w Burkina Faso, w afrykańskich krajach. I wiele tam ciekawych rzeczy można zauważyć, które można potem jakoś przekładać czy zastanawiać się, jak to jest u nas. Chciałem w ramach tego mówienia o relacji i o bogactwie powiedzieć o jednej sprawie. Właśnie w Abidżanie, w stolicy Wybrzeża Kości Słoniowej, widać niesamowicie z jednej strony wielką biedę. W Afryce poziom życia jest zupełnie inny niż u nas. I tak naprawdę od tych obrzeży miasta, gdzie bieda jest największa, gdzie ludzie żyją na ulicach, idąc coraz bliżej centrum, można powiedzieć, że spotyka się ludzi coraz bogatszych. Potem już żyją w domkach, potem nawet w blokach, potem nawet w tych blokach już jest woda albo prąd. Jakoś tak ten status życia jest coraz większy, aż w końcu w centrum jest piękna dzielnica z wieżowcami, taka biurowa dzielnica. Można sobie zobaczyć w internecie zdjęcia, wygląda to jak stolica jakaś europejska. I obok druga dzielnica, w której mieszkają bogaci ludzie. Wybrzeże Kości Słoniowej to kraj, który jest największym eksporterem kakao na cały świat. Więc jest nieliczna grupka ludzi, która na tym właśnie zbiła interes. I oni pracują w tych wieżowcach, biurowcach, natomiast żyją w dzielnicy obok, bardzo bogatej dzielnicy, gdzie jeżdżą drogie samochody, gdzie są piękne wille otoczone wysokimi murami, ale kiedy się wjedzie do tej dzielnicy, tam zupełnie nie widać ludzi. Tam są tylko ochroniarze, tam czasem przejedzie właśnie bogata limuzyna i nic więcej. Natomiast kiedy z tej dzielnicy przeniesie się trochę dalej, trochę na obrzeża miasta, gdzie ludzie są biedni, tam życie tętni na ulicy, tam ludzie są ze sobą, tam ludzie, którzy nie mają nic, którzy nie mogą się gapić w telewizor, bo nie ma prądu, którzy nie mogą się położyć na wygodnym łóżku czy usiąść w wygodnym fotelu, bo ich nie mają, są ze sobą, tworzą ze sobą relacje i czują się ze sobą silni, czują się wspólnotą, potrafią być dla siebie nawzajem. Proszę zobaczyć, że nas to ziemskie bogactwo też potrafi odciąć od wspólnoty, odciąć od relacji z innymi ludźmi. I nawet w tych najgłębszych relacjach małżeńskich można się złapać na tym, że już długi czas małżonkowie ze sobą nie rozmawiają, tylko o tym, co muszą, a o trudnych sprawach, o jakichś głębokich sprawach nie. Zamiast tego łatwiej się patrzeć w telewizor, łatwiej popatrzeć w komputer, łatwiej pogadać o głupotach ewentualnie. Relacje to to, co przynosi nam szczęście i to, co nas kształtuje. I Pan Bóg, który staje się człowiekiem, który chce, żebyśmy żyli w nowości, żebyśmy byli innymi ludźmi, nie ludźmi Starego Testamentu, mówi nam, że chce też z nami mieć relacje. Nie chce być Bogiem, którego się będziemy bali. Mówi, że chce nazywać nas przyjaciółmi, nie sługami. Przyjaciel to ktoś, z kim mam bardzo dobrą relację. I Bóg chce mieć ze mną taką relację. Więc dobrze było, gdyby właśnie rekolekcje były takim momentem, kiedy się zastanowię nad tym, czy ja mam relację z Bogiem. Jak mogę nazwać tą moją więź z Nim, o ile ona w ogóle jest? A może ciągle żyję w takim Starym Testamencie i skupiam się na tym, żeby wypełnić przykazania i uważam się za usprawiedliwionego? Czy ja mam relację z Nim? Czy ja chcę mieć z Nim relację? Kim On dla mnie jest i co dla mnie znaczy? Proszę zobaczyć, te obrazy Boga mamy różne w naszych sercach. Dzisiaj Ewangelia przynosi nam obraz Boga, który jest miłosiernym Ojcem, który postępuje wbrew ludzkiej logice, zachowuje się tak, jak żaden ludzki ojciec by się chyba nie zachował. Syn, o którym słyszymy tu od początku, tak naprawdę, można powiedzieć, bardzo znieważył swojego ojca, ponieważ za jego życia zabrał sobie swoją część spadku. Wiemy dobrze, że spadek to jest to, co się człowiekowi należy po śmierci rodzica. A on przyszedł za życia do ojca i mówi: daj mi to, co mi się należy po twojej śmierci. To tak jakby mu powiedział: ty dla mnie już nie żyjesz. Znieważył go, uznał go za kogoś, kto mu jest w ogóle w życiu niepotrzebny. I poszedł swoją drogą, niszcząc ten majątek. Roztrwonił ten majątek, żyjąc rozrzutnie, jak mówi nam Ewangelia. I doprowadziło go to do skrajnej biedy, niedostatku. Zaczął cierpieć głód. I wtedy pomyślał, że wróci do ojca nie dlatego, że go bardzo kochał, ale dlatego, że zaczął być głodny. I wiedział, że kiedy wróci do ojca, to właśnie każdy ziemski ojciec na pewno przygotowałby jakąś karę, na pewno by zgotował wielką awanturę, może by postawił jakieś warunki: możesz do mnie wrócić, ale musisz to czy tamto. A ojciec wypatrywał go już z daleka. I kiedy go zobaczył, wybiegł do niego i rzucił mu się na szyję. To niewychowawcze, powiemy. Jak można w taki sposób potraktować kogoś, kto tak znieważył swojego ojca, kto roztrwonił jego majątek? Dalej ten ojciec kazał dać mu z powrotem szatę, pierścień i buty, sandały. Oddał mu z powrotem jego godność. Nie tylko go nie wydziedziczył, ale jeszcze potwierdził, że on dalej jest dziedzicem, że ten spadek, który ojciec wciąż ma, to dziedzictwo dalej do tego syna należy. I możemy się na to denerwować czy dziwić, jak można tak postąpić, ale przecież tak naprawdę dzieje się tak z każdym z nas, kiedy idziemy się wyspowiadać. Kiedy wracamy z naszego grzechu, kiedy wracamy z tej sytuacji, gdy my roztrwoniliśmy Boże dary, żyjąc po swojemu, żyjąc rozrzutnie, żyjąc źle. Wracamy do Niego i On niczego nam nie wypomina. I On nas nie karci, ale nam wybacza i mówi: oddaję Ci Twoją godność. Znów jesteś dzieckiem Bożym. Znów Twoim spadkiem, Twoim dziedzictwem jest mieszkanie w niebie. Bardzo się cieszę, że wróciłeś. To słyszymy w sercu, kiedy idziemy do spowiedzi. To Bóg, który nie chce, żebyśmy się Go bali, ale chce się z nami zaprzyjaźnić. Chce być Bogiem, który jest blisko nas. Zachęcam was do tego, żeby w rekolekcje, wiem, że dzisiaj świat goni bardzo i pędzi i tego czasu bardzo mało, jeśli w ogóle jakiś można znaleźć, ale kiedy jak nie właśnie w rekolekcje, znaleźć czas, żeby się chwilę nad sobą zastanowić. Proszę zobaczyć, choćby ktoś, nie wiem, jak pędził w swoim życiu, jak przychodzi termin przeglądu samochodu, trudno, trzeba jechać na przegląd. To konieczność. Trzeba wbić do dowodu kolejną datę przeglądu. Można pędzić w życiu bardzo, ale kiedy trzeba, idzie się na wizytę do dentysty, idzie się do innego specjalisty, lekarza. A kiedy jest Twój czas na to, żeby się przyjrzeć swojej duszy, żeby przyjść do lekarza duszy i zastanowić się właśnie nad tymi najważniejszymi rzeczami, nad którymi się rzadko na co dzień zastanawiamy. Co jest moim sensem życia? Czy ja w ogóle patrzę na wiarę jak na relację? Czym jest dla mnie wiara? Jaki ja mam kontakt z Bogiem, jeśli w ogóle, i czy chcę coś w tym kierunku zrobić więcej? Kiedy na te pytania szukać odpowiedzi, jak nie właśnie w rekolekcji i nie w Wielkim Poście? I ważne, żebyśmy pamiętali o tym, że rekolekcjonista za nas nic nie zrobi. Ja głoszę dość dużo rekolekcji i tych adwentowych, wielkopostnych w parafiach, ale i dla młodzieży, i dla sióstr zakonnych, przeróżne. Ale przychodzi taki czas, że ja sam co najmniej raz w roku przeżywam swoje rekolekcje. Nikt tego za mnie nie zrobi. Ja muszę się zatrzymać i zaczerpnąć, i zastanowić nad sobą, i wziąć od Boga łaskę, żeby potem mieć co dawać innym. Nikt za ciebie nie przeżyje rekolekcji. Czasami się mówi, że rekolekcjonista to jest ten, który prowadzi do źródła, który ma doprowadzić, pokazać ścieżkę do źródła, ale bez sensu byłoby przyprowadzić kogoś do źródła, napić się i opowiadać, jak smakuje woda. Każdy musi napić się sam. Jeśli rekolekcjonista jest tym, kto ma jakoś podprowadzić przez tematy rekolekcyjne, jakoś naprowadzić na myślenie, na zadumę, to potem zostaje twoja osobista praca i warto sobie jakiś czas wygospodarować na taki wewnętrzny przegląd, na to, żeby choć chwilę na tą rozmowę, spotkanie z Bogiem znaleźć. Kiedy mówię o tej relacji, o ważności tego, co materialne, a co duchowe, zawsze przychodzi mi na myśl sytuacja, która spotkała moich znajomych. Mam takich znajomych, którzy się zakochali w sobie, pobrali ze sobą, bardzo wierzący ludzie, bardzo radośni, i w tej swojej wierze i miłości do siebie nawzajem, do Pana Boga, jakoś tak postanowili na całość pójść w to małżeństwo i macierzyństwo i ojcostwo, i mają 7 dzieci. Mówią o tym z wielką radością, są bardzo radosną rodziną, mimo że ja sobie tylko mogę wyobrazić, ile to kosztuje nerwów i wszystkiego innego, wychowywanie takiej ilości dzieci. W każdym razie, kiedy tych dzieci było coraz więcej, gdzieś przy 5 pewnie dziecku, zauważyli, że mieszkanie, które do tej pory wynajmują, gdzieś tam 3-pokojowe w bloku, nie wystarcza, że myślą o rodzinie ciągle rozwojowo, a po prostu miejsca brakuje, i choć nie są zbyt bogaci, muszą pomyśleć o jakimś domku. Zaczęli myśleć, nie wiem, odkładać może, pewnie wzięli kredyt i w końcu udało im się kupić domek do remontu. Zaczęli ten domek remontować. Przez to, że nie mieli za dużo funduszy, to ten mąż i ojciec każdą wolną chwilę po swojej pracy spędzał właśnie w tym nowym kupionym domku, remontując go, starając się jak najwięcej zrobić samemu, żeby nie musieć płacić wszystkiego ludziom z zewnątrz, bo po prostu nie było go na to stać. Wszystko wyremontowali tak, jak chcieli, kupili meble, ustawili wszystko tak jak miało być, gdzie mieszkają chłopcy, gdzie dziewczynki, gdzie oni. I przenieśli prawie wszystkie swoje rzeczy do tego domu.